Jesteście przestępcami.
Komunistyczne Chiny otwierają w Polsce kolejną fabrykę, a media i publicyści reklamują Chiny jako szansę na nowe możliwości. Rafał Ziemkiewicz w swoim programie stwierdził, że Chiny są na ścieżce bliższej demokracji niż na przykład Europa. Tymczasem przywódcy państw Zachodu z niepokojem rozmawiają o rosnących wpływach Chin na świecie. Czy Chiny pokonają Zachód? Jaki mają plan? O tym dzisiaj w programie Idź pod prąd na żywo. Hanna Jezgaska, zapraszam. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oczywiście przypominam, możecie pisać pytania, komentarze, piszcie je na czacie. Oznaczajcie nas też hashtagiem IPPTV w mediach społecznościowych. Będziemy wyświetlać Wasze tweety, Wasze wpisy na dole ekranu. Pani redaktor, kilka dni temu w internecie ukazał się materiał, w którym rozmawiają pan Rafał Ziemkiewicz i pan Radosław Pyfel. Tytuł tego programu to Czy Polska powinna prowadzić interesy z Chinami? Pada wiele stwierdzeń, poruszonych jest wiele wątków. Pani redaktor, pani tę rozmowę także widziała. Jakby mogła pani na razie opowiedzieć o takim głównym wrażeniu z tej rozmowy?
Dla mnie przede wszystkim najważniejszy jest kontekst tej wypowiedzi. Znaczy ten program jest puszczany w momencie, kiedy odbyły się dwa bardzo ważne wydarzenia dla Polski, które nie są na rękę Chin. Pierwsze to jest wizyta szefa japońskiego MSZ-u w Polsce i spotkania z władzami polskimi, ale także z grupą przedstawicielami grup Wyszehradzkiej. Szef japońskiego MSZ-u przybył tutaj zaraz po spotkaniu G7, które było jednak bardzo krytyczne wobec Chin i wiemy, że padło tam wiele krytycznych słów i była też to taka próba właśnie budowania tego sojuszu antychińskiego. Kiedy ja mówię antychiński, chodzi tutaj o antychińskie Chiny, które są komunistyczne, bo to w tej chwili jest największym problemem. To bardzo często się na przykład też idź pod prąd, czy nie, że zarzuca, że my jesteśmy antychińscy, nie lubimy Chińczyków. To chodzi przede wszystkim o walkę z komunizmem, bo Chiny są komunistyczne. I druga, i zaraz po tym spotkaniu wizyta japońskiego ministra w Polsce pokazuje, że dla Japonii bardzo ważne jest, aby kraje Europy Wschodniej także rozumiały to zagrożenie i brały udział, były po stronie obozu, który chce stawiać czoła temu zagrożeniu. Tutaj na Tajwanie w jednym z programów publicystycznych wystąpił jeden z naukowców, japońskich naukowców pracujący w jednej z tajwańskich uczelni. On właśnie zwrócił uwagę na tę wizytę, jakby skierował rozmowę, która początkowo była tylko na temat G7, skierował właśnie na tę wizytę w Polsce. Powiedział, że Japonia od 1989 jest zainteresowana i inwestuje w Europie Środkowej, ale teraz przybyła do Europy Środkowej, do Polski właśnie z takim przekazem, jak wielkim zagrożeniem są Chiny, że Japonia chce inwestować więcej, być bardziej obecna i współpracować z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, ale będzie patrzeć także, jak one mocno są zaangażowane i kontrolowane przez Chiny, a to podkreślał ten naukowiec, o niestety obecność chińska w wielu tych państwach jest bardzo mocna. To jest to pierwsze wydarzenie, które miało miejsce w Polsce i drugie to jest spotkanie 9 państw wschodniej flanki NATO, tak zwane B9 i Bidena z inicjatywy także Polski, bo polskiego prezydenta i Rumunia, więc Polska tu odegrała rolę, gdzie znów temat Chin i zagrożenia chińskiego był także podnoszony. Podniósł to Biden, ale także niektóre z państw, tu na mediach na Tajwanie to podawano, niektóre z państw Europy Wschodniej także mówiły o takim zagrożeniu. Czyli dwa wydarzenia, które jak gdyby pokazują, że dzieje się coś ważnego w Europie Środkowej. Znaczy Stany Zjednoczone i jeden z głównych sojuszników Japonia starają się wciągnąć Europę Środkową, państwa Europy Środkowej w ten obóz państw, które mają stawić przeciwwagę Chinom. To oczywiście nie jest na rękę Chinom i w związku z tym no, trzeba serwować narrację, która jak gdyby po pierwsze odwróci uwagę od tych dwóch ważnych wydarzeń, ale no i będzie kontrnarracją, która przedstawia argumenty, no, że no jednak te Chiny to są tak wielkie i tak się rozrastają, są tak wspaniałą cywilizacją, że no my musimy koniecznie trzymać z nimi. I to jest według mnie najważniejsze, bo tam pada oczywiście wiele stwierdzeń, które są skandaliczne, są manipulacjami, no ale to akurat do programu został zaproszony tak zwany ekspert, który no, wiele razy już to mówił, także to słyszeliśmy. Ja myślę, że większość widzów Idź Pod Prąd, która ogląda nasze programy, która ogląda filmy, która rozprowadzała te filmy mówiące o zagrożeniu chińskim, no bardzo łatwo to wyłapuje.
Poprosiłabym teraz na początek o puszczenie fragmentu, w którym, no właśnie, Rafał Ziemkiewicz sugeruje, że Chiny są komunistyczne tylko z nazwy.
Świat będzie się przesuwał w stronę Pacyfiku, to widzimy od wielu dekad tak naprawdę. To nie jest nic nowego, COVID, pandemia koronawirusa tylko to przyspieszyła. Natomiast czy będziemy mieli jednego hegemona? Ja akurat nie jestem zwolennikiem tej tezy, uważam, że ten świat będzie bardziej multipolarny, natomiast niewątpliwie nie będzie to świat Zachodu. Tu kończymy już to, co bardzo pasuje do polskich map mentalnych, które moim zdaniem ukształtowały się gdzieś w latach 80. w czasach Radia Wolna Europa, kiedy ja byłem jeszcze małym brzdącem wtedy i słuchałem to Radio Wolna Europa, no tu się przyznam, czy moi rodzice słuchali, ja też gdzieś tam to do mnie docierało. Ta wizja świata jest już skończona.
Ta wizja świata jest już skończona. Pani redaktor, no pan Pyfel sugeruje tutaj, że no właśnie, teraz ta orientacja gospodarcza, może polityczna świata będzie się przesuwała właśnie na daleki wschód.
To, co przed chwilą powiedziałam o tych dwóch ważnych wydarzeniach, których Polska odegrała, których Polska była obecna, pokazuje, że budowany jest obóz antychiński, wymierzony w komunizm, w którym Japonia, Australia, Stany Zjednoczone, widać, trochę się uaktywniły. On jest budowany w Europie, to po to było spotkanie G7, potem między innymi spotkanie z Bidenem, czy ten tam za granicą. Europa Środkowa zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę. Ale rzeczywiście drugim takim regionem, gdzie ta wojna się w tej chwili odgrywa, ta walka przeciągania się no, albo bycia po stronie wpływów chińskich, albo po stronie tak zwanego wolnego świata, no, to jest jednak wolny świat Zachodu, tak odbywa się w regionie Azji i Pacyfiku. Rzeczywiście widzimy wiele ważnych rzeczy, które się odbywają tutaj w tym regionie, które pokazują, że jest toczona walka. Myślę, że jeszcze o tym później powiemy, więc na razie nie będę mówiła. Więc w tym sensie tak, ten region jest bardzo ważny i trzeba na niego zwracać uwagę, bo tu dzieją się te główne wydarzenia. Wydaje mi się, że ta konfrontacja Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z Chinami odegra się przede wszystkim właśnie tutaj. No ale widać także, że te kraje wskazują na bardzo ważny region, gdzie ta konfrontacja także się powinna się odegrać i powinna rozgrywać, to Europa Środkowa. Także w tym sensie ma rację. Kilka dni temu jeden z dziennikarzy polskich zapytał mnie, jaka jest nastawienie Tajwańczyków do zagrożenia inwazją ze strony Chin. Tutaj na Tajwanie bardzo często się mówi, że słabością Tajwańczyków jest albo będzie to ten moment, kiedy oni uwierzą, że takiej inwazji nigdy nie będzie. I wydaje mi się, że dokładnie jest z tą siłą Chin, upadkiem Zachodu albo upadaniem siły znaczenia Zachodu. Znaczy on naprawdę upadnie i naprawdę przestanie odgrywać jakąkolwiek rolę, na świat naprawdę przestanie być dominujący. I jeżeli my sami w to zaczniemy wierzyć, jeżeli właśnie taką narrację kupimy. No abyśmy kupili, no to pierwsza rzecz, trzeba to zacząć głosić i mamy takie, no właśnie takie tuzy propagandy, to jest propaganda komunistyczna, komunistom na tym bardzo zależy, aby osłabić morale ludzi na Zachodzie, aby przestali oni wierzyć w to, że ich cywilizacja no jednak nadal może się liczyć i mimo wielu problemów może się z tych problemów wyjść i stawić czoła jednemu z największych zagrożeń, zagrożeniu ze strony Chin, ale także zagrożeniu ze strony komunizmu. Także no, dlatego są takie hasła rzucane, że ta cywilizacja upada. O tym zresztą Bannon bardzo często mówił, że no bardzo często strona chińska, chińscy naukowcy podsuwają zachodnim naukowcom właśnie tym, że kończy się ten dominacja Stanów Zjednoczonych, dominacja Zachodu, a tą siłą wschodzącą są Chiny. Zresztą jeden z amerykańskich dziennikarzy, Bill Gates, który między innymi zajmuje się wywiadem chińskim, dość dużo pisze właśnie na temat takich afer wywiadowczych chińskich i powiązań chińskich w Stanach Zjednoczonych, ale czasem także porusza Europę Zachodnią. No on kiedyś powiadał, jak był na spotkaniu w Pentagonie, usłyszał tam, że no Chiny nie są dla nas zagrożeniem. I on taki, no ale jak to nie są? Skąd my o tym wiemy? A na to jeden z oficerów Pentagonu powiedział, no sami nam to powiedzieli. No więc oni nam sami mówią, że my upadamy, że jesteśmy słabi, żebyśmy się ich nie bali, bo jak to później w tej rozmowie z Ziemkiewiczem Pyfel mówi, no oni przecież tylko chcą się bogacić i latać na Księżyc.
No właśnie i padły w tym materiale jeszcze właśnie takie słowa, COVID, pandemia koronawirusa tylko to przyspieszyła, właśnie to przesuwanie się tej orientacji świata na wschód.
No, tak, ona oczywiście nas osłabiła. Uderzył w nas. Xi Jinping w tej chwili ma takie przekonanie, że Zachód jest bardzo słaby i to jest najlepszy moment, żeby no, uderzyć w ten Zachód. Wszędzie tam, gdzie można, mocno walczyć o swoje wpływy, rozszerzać te wpływy. To polega głównie nadal na zastraszaniu. Patrzcie Państwo, co się dzieje teraz w Hondurasie, który ma relacje oficjalne z Tajwanem, który potrzebuje szczepionek. Chiny powiedziały, że dadzą mu szczepionki, jeżeli zerwą relacje z Tajwanem, czyli szantaż. To samo było podobne a propos innych wydarzeń w Wietnamie. Bardzo często szantaż Tajwan, szantażowany ekonomicznie, też jest bardzo mocno. Także oni takie akcje nasilają w tej chwili. Starają się tę słabość naszą bardzo mocno wykorzystać. Czyli to zagrożenie gdyby wzrasta, tak oczywiście wzrosło. No, zostaliśmy przez nich zaatakowani, a widząc naszą słabość, w wielu miejscach nie radzimy sobie nadal, widzimy w tej chwili, co się dzieje w Indiach. Także na Tajwanie na tej chwili wzrasta liczba zachorowań, także sytuacja robi się bardzo niebezpieczna. No nie są to jeszcze zatrważające liczby, bo dziś 25 zachorowań jak na Tajwan to jest bardzo dużo, no ale to pokazuje, że z tym wirusem będziemy jeszcze bardzo mocno i bardzo długo walczyć i on może się pojawiać w różnych miejscach i Chiny będą to na swoją korzyść wykorzystać. Tam, gdzie nie może ruszyć produkcja, no to oni będą oferować swoje własne produkty albo mówić, że będą budować fabryki, które no i tak będą pracowały na korzyść komunistycznych Chin.
Poprosimy teraz w takim razie jeszcze jeden wycinek, właśnie też nawiązujący właśnie do tej sprawy komunizmu w Chinach. Poproszę.
Nie ma tam narzucenia ideologicznego. Nie? Powiedział pan, że te kraje muzułmańskie, konfucjańskie, komunistyczne, bo przecież Chiny formalnie rzecz biorąc są komunistyczne, chociaż Lenin pewnie się w grobie przewraca na myśl, znaczy w mauzoleum, widząc taki komunizm, że idea jest po prostu strefa handlu w miarę wolnego, za ścianami, jakimiś paywallami.
Tutaj była mowa o grupie ASEAN, o grupie państw właśnie szeroko pojętej Azji, które oficjalnie zawiązały współpracę gospodarczą. No i właśnie tutaj pada stwierdzenie, że Chiny tylko formalnie są komunistyczne.
Mi się kiedyś podobało, jak Michał Rachoń, kiedy jeszcze pracował w Telewizji Republika, jakiś jeden gość jego właśnie tak też przekonywał i Rachoń zadał takie pytanie, a czy mógłby pan przypomnieć, jaka partia rządzi w Chinach? No, czy ten osobnik musiał odpowiedzieć. No więc oczywiście, że Chiny są komunistyczne, jest to komunistyczny totalitaryzm. Są tam jakieś pewne elementy tak zwanego wolnego rynku, ale wszystko jest pod kontrolą partii komunistycznej i każdy nawet z biznesmenów musi służyć partii komunistycznej. W zakładach muszą być oddziały partii komunistycznej, komunistycznej, która wręcz bierze udział w spotkaniach zarządów i o polityce ekonomicznej, polityce prowadzonej przez firmy niezwiązanej z żadną ideologią, też ma prawo decydować, a więc często ma decydujący głos. Jeżeli jakikolwiek biznesmen, bo my tutaj skupiamy się w tej chwili na biznesie, no zacznie działać nie po myśli partii komunistycznej, to bardzo szybko ta partia albo go likwiduje, mieliśmy takie bardzo głośne przypadki, albo po prostu przejmuje jego biznes, a on okazuje się, że jest skorumpowany, korupcję w Chinach bardzo łatwo udowodnić. Oczywiście, że jest to nadal zamordyzm, totalitaryzm. Pan Pyfel w tej rozmowie przekonywał, że to nie jest państwo, żadna dyktatura, totalitaryzm. No nie wiem, państwo, w którym istnieją obozy koncentracyjne. Można coś takiego mówić w programach polskich programach publicystycznych. Nie spotyka się to z żadną reakcją dziennikarza. Uważam, że pan Ziemkiewicz, nie wiem, czy nie był przygotowany do... Znaczy takiego kitu to dawno nie widziałam. Taki kit wciskał Ziemkiewiczowi, że dawno nie widziałam czegoś takiego. Ziemkiewicz zupełnie nie potrafi, przyjmuje to jako taką prawdę oświeconą. Nie wiem, czy robi celowo, czy po prostu naprawdę nie wie. Dziennikarze na rozmowy o Chinach powinni się przynajmniej przygotowywać troszeczkę, a nie powtarzać bajki. Bajką było to, co właśnie była mowa o tym porozumieniu regionalnym, to ekonomiczne partnerstwo regionalne, które w zeszłym roku w listopadzie zostało podpisane, do którego weszły państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, także Australia, Chiny, Japonia, Korea Południowa i Nowa Zelandia. Niektóre państwa weszły z takiego powodu, no, żeby pokazać Stanom Zjednoczonym, no, że jednak wywoływanie także wojny z nimi, no wiemy, że Trump, to był listopad zeszłego roku, Trump prowadził także swoje wojenki z Japonią i Koreą Południową i te kraje nie były z tego zadowolone. One chciałyby, aby wspólnie razem stawić czoła ważniejszemu zagrożeniu, to jest zagrożeniu z Chinami, i weszły w to partnerstwo. To partnerstwo przedstawia się jako coś, no, takiego niesamowitego, którego o tym się mało mówi, a to bardzo zmieni Azję. Otóż większość umów o tak zwanym bezcłowych już działa bez podpisania tego, gdzieś około 80% tej umowy już działa bez podpisania tej umowy. Tajwan, który nie jest członkiem tej umowy, część warunków już spełnia o wymianie bezcłowej. Druga część, czyli około 20%, ma wyjść w ciągu 15 lat, czyli zanim to porozumienie naprawdę zacznie działać, muszą najpierw je zaakceptować parlamenty poszczególnych krajów. Japonia, zdaje się, w tym tygodniu to przyjęła, ale na to są 2 lata, a potem od tych 2 lat jest kolejne 15 lat, więc to jest jakaś taka bajka, która jest państwu sprzedawana, że dzieje się coś takiego ważnego, że taka Unia Europejska, bo tam pada takie stwierdzenie, to coś na wzór Unii Europejskiej jest stwarzane w Azji, także z udziałem Chin. No to jest totalne kłamstwo, nic takiego się nie dzieje. To wszystko, taka gadka przykrywa zupełnie inne ważne wydarzenia, właśnie, które także, które biorą udział w państwa azjatyckie. No Japonia. Japonia nie będzie budować czegoś z komunistycznymi Chinami. Oczywiście oni muszą chronić swojego biznesu w Chinach, który jest bardzo mocno obecny, ale w tej chwili rozpoczęli bardzo mocną kampanię na świecie budowania bloku antychińskiego. Między innymi wizyta japońskiego ministra w Polsce była tego elementem. Inną ważną inicjatywą, która ostatnio powstała i o tym powinniśmy mówić, to jest inicjatywa stworzona przez Australię, Indie i Japonię, tak zwana inicjatywa na rzecz odporności łańcuchów dostaw. I znów jest to inicjatywa wymierzona w Chiny, ponieważ Chiny przez te kraje uważane są za zagrożenie dla ciągłości dostaw. Japonia chce, żeby do tej inicjatywy dołączyły państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, czyli te, które rzekomo z Chinami budują Unię Europejską w Azji. Mamy też bardzo takie zaskakujące deklaracje państw, które dotąd wręcz były uważane za kolonie chińskie. Kilka dni temu Bangladesz stwierdził, że chce dołączyć do Quad. To jest taki sojusz Stanów Zjednoczonych, Australii, Indii i Japonii, działający już od kilkunastu lat, ale naprawdę za Obamy zupełnie przestał działać. Uruchomił go ponownie Trump i o dziwo Biden jeszcze bardziej go zaktywizował, bo doszło do spotkania przywódców tych państw tego sojuszu, co po raz pierwszy w historii. I raptem Bangladesz, uważany za prawie kolonię chińską, mówi, że on by się chciał tam przyłączyć, bo był się czuł bezpieczniejszy. Za to został zrugany przez Chiny. Bangladesz też nie ma szczepionek i znów padła tutaj zastraszanie, że nie dostanie tych szczepionek od Chin, jak będzie tak się tutaj chciał kumać się ze Stanami Zjednoczonymi, Australią czy Japonią. Także no widzimy, że coraz więcej państw w gronie azjatyckim, także tych państw, które do tej pory potulnie słuchały, co mówią Chiny, zaczynają występować przeciwko Chinom. Także mówienie nam, że to jest jakaś, buduje się jakiś blok azjatycki, no, któremu przyświecają Chiny, no to jest wierutne kłamstwo. Ale to nie jest nic nowego. Pan Pyfer w ten sposób sprzedawał nam nowy jedwabny szlak. W ten sam sposób sprzedawał nam inicjatywę Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, która stworzony został po to, by promować właśnie nowy jedwabny szlak, który przypominam, że doprowadza do tego, że kraje w nim uczestniczące zaciągają ogromne długi wobec Chin i wzrasta u nich korupcja. Krajem, o którym ostatnio dużo słyszeliśmy, jest Czarnogóra. Oni mają dług 1 miliarda, zdaje się, dolarów, które potrzebują teraz pomocy, zwrócili się do Unii Europejskiej o tę pomoc, bo to są wszystko pieniądze, które oni zaciągnęli w ramach nowego jedwabnego szlaku z Chin. Z tego miała być wybudowana jakaś autostrada. Wybudowano 150 kilometrów drogi donikąd i wstrzymano, bo Czarnogóra nie ma pieniędzy, żeby zwrócić ten dług i być może no, jakieś aktywa będzie musiała oddać Chinom, co nie jest niczym nowym. No więc ten sam sposób, jak dziś nam pan Pyfel opowiadał o tej jakiejś tworzącej się Unii w Azji, opowiadał o tym Banku Azjatycko-Infrastrukturalnym, w którym przypominam sam znalazł pracę i żaden z polskich dziennikarzy zapraszając Pyfela nigdy go nie zapyta, a co tak naprawdę z tego, że Polska miała wicedyrektora w tym banku i zapłaciła ponad 800 milionów dolarów, co Polsce dało. Nikt tego nie ruszy. Wszyscy siedzą cicho, bo boją się, żeby wyszło, że nic poza tym, że Pyfel sobie załatwił pracę, nie wyszło. A więc Pyfel tak samo stręczył nowym jedwabnym szlakiem azjatyckim bankiem infrastrukturalnym i cały czas używa takiego języka, którego jest, ja nazywam językiem kłamstwa, bo on mówi nam, że no, Chiny nie są państwem totalitarnym, są po prostu inną cywilizacją. No, komunistyczny reżim to jest inna cywilizacja. Państwo, w którym są obozy koncentracyjne, to jest inna cywilizacja. Czy wyobrażacie sobie państwo, że coś takiego usłyszelibyście o Niemcach pod rządami Hitlera, że jest po prostu inna cywilizacja? Kiedyś w Radiu Wnet, nie tak dawno, przekonywał, że no Chiny będą wytaczały drogę kwestii bezpieczeństwa biologicznego i wiele krajów będzie to naśladować, no można to jakoś tam krytykować, ale to jest taka awangarda po prostu. No to, że jest totalna represja, kontrola ludzi, to jest po prostu awangarda. W 2018 w Tysolu Pyfel mówił, że stoimy u progu rewolucji, bo Chiny wejdą z nowym, nieznanym na Zachodzie modelem. Ten komunistyczny model to jest taki nowy, nieznany, którym tutaj do nas wjadą nowym jedwabnym szlakiem. Znaczy to wszystko, jak mówię, to wszystko jest gdzieś tam sprzedawane przy takich opowiadaniu, no ma jakichś bajkach jakiegoś wielkiego partnerstwa, które się tworzy w tej chwili w Azji, z pomijaniem teraz dziejących się bardzo ważnych wydarzeń, jak chociażby to, które wspomniałam, czyli ta inicjatywa na rzecz odporności łańcucha dostaw i bardzo duże uaktywnienie się w działaniu, stworzeniu tego antychińskiego bloku Australii i Japonii.
No właśnie wspomniała pani redaktor tutaj o tym nawiązaniu podczas właśnie tej rozmowy do Chin jako innej cywilizacji i właśnie padły takie słowa na pewno z ust pana Pyfela, na pewno jest to inna cywilizacja, na pewno zmusza cywilizację Zachodu do redefinicji swoich głównych pojęć i założeń. No i właśnie, potem ta myśl jest rozwinięta i jeśli chodzi o te pojęcie i założenia, no to właśnie pada między innymi demokracja. Pani redaktor, czy Zachód musi zredefiniować swoje pojęcie demokracji ze względu na Chiny?
To jest taka dyskusja, która toczy się od lat 90. Zobaczcie państwo, że w tej wypowiedzi pan Pyfel i zresztą Ziemkiewicz to powtarza. No to niestety powtarzane kłamstwo kilka razy powoduje, że inni powtarzają to dalej. Cywilizacja azjatycka, wartości azjatyckie. Jak wspomniałam, to jest spór, który tak naprawdę roztoczył się już w latach 90. Na łamach magazynu Foreign Affairs w 94 roku premier Singapuru, no państwo, o którym trudno powiedzieć, że jest państwem demokratycznym, ówczesny premier Lee Kuan Yew stwierdził, że że jest coś takiego jak wartości azjatyckie, które Ndok wymienił jako całkowita lojalność jednostki wobec władzy, rezygnacja z wolności indywidualnej w imię dążenia do stabilności i dobrobytu całego społeczeństwa, dążenie do doskonałości w nauce i technologii i wiarę w silną etykę pracy. Lee Kuan Yew, singapurski premier, przekonywał, że różnice kulturowe powodują, że model zachodniej demokracji, kładący nacisk na swobody indywidualne, nie ma prawa istnienia w Azji. I na ten wywiad w 1994 roku, o tym się w ogóle w Polsce nie mówi. O tym, to są rzeczy, do których się zupełnie nie odwołuje. To jest dyskusja, która na Zachodzie już była odbywana, u nas ona jest zupełnie pominięta, ale te określenia cywilizacja azjatycka, wartości azjatyckie, no padają, jak widzimy. Na ten artykuł w 1994 roku odpowiedział późniejszy, bo zdaje się w 1998 roku został prezydentem, prezydent Korei Południowej, Kim Dae-jung, człowiek, który w okresie dyktatury w Korei był więziony, został skazany na karę śmierci, życie mu uratował Jan Paweł II. I on na łamach Foreign Affairs odpowiedział artykułem mówiącym o micie na temat azjatyckich antydemokratycznych wartości i udowadniał, że w historii Azji odwoływał się do chińskiej filozofii, zwłaszcza Mencjusza, że ta filozofia jest bardzo bliska między innymi filozofii Johna Locke'a, czyli twórcy teorii rządów republikańskich. Że tak samo Locke twierdził, że lud jest najwyższą władzą, że może zmieniać rząd na inny. Mencjusz dokładnie twierdził to samo, że władca, jeżeli nie spełnia swoich powinności, to może być, to traci mandat niebios i poddani mogą odebrać mu tę władzę. I właśnie ten Koreańczyk pokazywał, że idee republikańskie były w Chinach dużo wcześniej, bo Mencjusz to jest IV i III wiek przed Chrystusem, dużo wcześniej niż były na Zachodzie. Także one nie są obce. Więc mówienie o tym, że jest jakieś wartości azjatyckie, które wykluczają wolności, swobody obywatelskie, które wykluczają demokrację, jest czymś nieprawdziwym. Zresztą do tej dyskusji dołączył się także zmarły niedawno prezydent Tajwanu Li Denghui, który także bronił właśnie tego, że nie ma czegoś takiego jak oparte na dyktaturze, na ograniczeniu swobód, wartości azjatyckie. On twierdził wręcz, że Azja tak naprawdę w dużym stopniu oparta jest i powinna być opierać się na wartościach chrześcijańskich, tak jak Zachód. Był zresztą bardzo mocno wierzącym, praktykującym, zagorzałym wręcz chrześcijaninem, człowiekiem, który przeprowadził Tajwan z dyktatury ku wolnościom. I zapytany, jak to było możliwe, że tak pokojowo się to odbyło na Tajwanie, powiedział, sam nie wiem, musiał mieć Boga po swojej stronie. I ten człowiek uważał, że w krajach, które nadal jest mocny konfucjanizm, buddyzm czy inne religie, wartości chrześcijańskie mogą wnieść bardzo dużo. Także ta dyskusja, że Azja nie musi być zamordystyczna, co dziś Tajwan udowadnia, odbyła się już jakiś czas temu. Dziś na rękę powtarzanie argumentów z 1994 roku premiera Singapuru, który mówił, że Azja musi być Azja zamordystyczna, jest na rękę partii komunistycznej. I oni wyciągają tylko ten kawałek argumentów i szukają jakiejś tuby propagandy, które będą to powtarzać. No i właśnie mamy to tutaj. To. Więc jedno mamy, jedno jest, Azja nie musi być zamordystyczna. Skoro ona nie musi, dlaczego my się mamy do nich zmieniać? Dlaczego nie możemy pokazywać tego, czego oni widać, że czerpią? Przed chwilą mówiłam o Li Denghui, który mówił o wartościach chrześcijańskich. Naszym zadaniem może być tu właśnie pokazywanie, jak bardzo, bardzo ważne są te wartości w polityce, w biznesie, w nauce, że należy się nimi kierować.
No właśnie, rozmawiamy tutaj właśnie o pojęciu demokracji i tutaj pan Ziemkiewicz właśnie w swojej rozmowie powiedział, że Azja jest na ścieżce, która demokracji sprzyja, w przeciwieństwie do Europy, i tłumaczył to właśnie czynnikiem rozwoju klasy średniej. Poproszę teraz o ten wycinek.
Państwa, które zaczęły od autorytaryzmu i wolnego rynku i wolności gospodarczej, dorobiły się klasy średniej, która wymusiła demokratyzację na tych autorytarnych rządach. Czyli z tego wynika, że tak wbrew stereotypowi to my odchodzimy od demokracji, a tymczasem Azja jest na ścieżce, która demokracji sprzyja.
Pani redaktor, komentarz.
No, wielka manipulacja. To nie jest tak, że rzeczywiście większość państw azjatyckich to były, część z nich nadal jest państwami autorytarnymi, a te, które stały się demokracjami, nie stały się tylko i wyłącznie dlatego, że najpierw postawiły na rozwój kapitalizmu, a potem się automatycznie ta klasa średnia wymusiła te zmiany. Nie, był jeszcze jeden czynnik. Ten czynnik nazywa się Stany Zjednoczone. Bardzo prosty przykład. Zmiany na Tajwanie właśnie z dyktatury odbyły się dlatego, że Li Denghui miał bardzo mocne poparcie Stanów Zjednoczonych. I wszędzie tam, gdzie one się dokonały, także w Korei Południowej, było po prostu bardzo naciski i przyzwolenie Stanów Zjednoczonych. Bez tego by te zmiany się nie odbyły. Znaczy po prostu w pewnym momencie dyktatorzy usłyszeli, no tak, byliście nam potrzebni w okresie zimnej wojny, nadal jesteście nam potrzebni, ale my możemy się dogadać także z drugą stroną, która i tak będzie przy nas stała. I te zmiany się dokonały. Dziś Korea Południowa, dziś Tajwan są rzeczywiście państwami demokratycznymi. Więc mówienie, że to tylko tak o wolny rynek i tak średnia klasa się, która wykształciła, no to jest bardzo, bardzo duże upraszczanie, to po pierwsze. Po drugie, mam wrażenie, bo tu się tak mówi Azja. No Azja jest jednak naprawdę bardzo różna. Jest i Bangladesz, jest i Tajwan, prawda? To jest takie, ja mam wrażenie, że Pyfel celowo unika mówienia słowa Chin, bo sam na początku stwierdził, że no ofiarą się teraz stał, nikt go nie chce zapraszać, bo tak o tych Chinach mówił, więc on teraz mówi to no, Azja, używa tego określenia Azja, że to o to chodzi. No, mówienie o tym, ale oni chcą przekonać, że to tak w Chinach jest taka mocna, ta silna klasa średnia. No więc popatrzmy na to, co powiedział chiński polityk, czołowy polityk, premier Chin w maju zeszłego roku. On nie powiedział tego w okresie rewolucji kulturalnej, tylko w maju zeszłego roku, kiedy myśmy już zaczynali pandemię, Chiny też już w niej były mocno. To on powiedział, że głównym problemem w Chinach jest ubóstwo, bo w komunistycznych Chinach jest 600 milionów ludzi, którzy mają miesięczny dochód zaledwie 1000 juanów, czyli około 550 zł polskich zarabia na miesiąc. 600 milionów ludzi. Czy to jest klasa średnia budująca się w tym państwie? To jest jakiś wzór dla nas?
Oprócz tematów, prawda, Azji samej w sobie, panowie poruszyli także temat działań Chin właśnie na świecie i poruszyli tutaj temat na przykład Afryki, tego co Chiny robią w Afryce i tego jak reaguje na to świat Zachodu. I poprosimy tutaj znowu o ten wycinek.
Mamy te swoje ramy poznawcze i o tyle poznajemy świat, o ile mamy miejsce na wbudowanie tej nowej cząstki w głowie sobie w tę ramę już istniejącą. I dla nas tą ramą myślenia o świecie jest kolonialna przeszłość Europy. W XIX wieku, we wcześniejszych wiekach Europejczycy podbijali, eksploatowali wszystkie inne kraje. W związku z tym, jak teraz widzą wzrost krajów tamtego regionu, to się spodziewają dokładnie tego samego, tylko w przeciwną stronę. My jako krąg cywilizacyjny mnóstwo mówimy o wolności, mnóstwo mówimy o demokracji, ale na przykład Afrykę żeśmy, co tu gadać, zagłodzili, no bo to jeżeli Unia Europejska zbudowała wokół siebie mury celne i dotuje swoje rolnictwo, to rewersem tej polityki dobrobytu, państw dobrobytu zachodnich była właśnie państwo skrajnej biedy w Afryce.
Potem pan Ziemkiewicz dodaje jeszcze, że tak jak słyszy wypowiedzi mieszkańców Afryki, no to oni uznają w tym momencie Chiny za, cytuję, dobrodziejów. Pani redaktor, jakby mogła pani przybliżyć naszym widzom, którzy może jeszcze do końca tego nie wiedzą, jak wygląda właśnie to dobrodziejstwo Chin wobec państw afrykańskich, no bo wiemy, że Chiny ładnie, prawda, pomagają pożyczkami i tak dalej. Jak to wygląda?
Chinom przede wszystkim obecność w Afryce zależy na tym, żeby mieć tamtejsze bogactwa, zdobywanie tam, opanowanie tamtejszych bogactw, o to chodzi, i oferowanie swoich inwestycji w ten sposób, że no, oni rzeczywiście wchodzą z inwestycjami, za to zadłużają się. Za to w ramach nowego jedwabnego szlaku widzimy to wszędzie. Zadłużają te kraje, więc te kraje są uzależnione, muszą oddawać swoje bogactwa. Nie sprzyja to rozwojowi Afryki, dlatego że w ramach tych inwestycji Chińczycy ściągają swoją własną siłę roboczą i wielu mieszkańców tego kontynentu, to wcale nie wzrasta zatrudnienie w związku z tym, a no pomaga w utrzymaniu zatrudnienia, z którym są te problemy dość duże, a Chiny muszą utrzymać zatrudnienie na pewnym poziomie, aby no nie było między innymi niepokojów społecznych, no to mają, to poszerzają tą swoją tereny tej ekspansji, w której mogą właśnie to zatrudnienie utrzymywać. Jest to totalny kolonializm, totalny wyzysk, przedstawianie tego, co robią, jako czynienie dobra, jako bycia dobroczyńcą, jest rzeczą niepojętą wręcz, bo sami mieszkańcy Afryki, no wystarczy choć trochę podróżować. Ja dość dużo przed pandemią podróżowałam, bywam na różnych lotniskach, w różnych miejscach i spotykam ludzi z Kenii, z Zimbabwe i innych miejsc. I na słowo Chin to słyszę takie rzeczy, jak puszczę słowo Chiny, to słyszę takie no, skargi i niezadowolenie, jak od żadnego właściwie mieszkańca na kuli ziemskiej, jak właśnie od mieszkańców z kontynentu afrykańskiego. Więc oni bardzo dobrze rozumieją, że te wszystkie inwestycje, które bardzo często kończą się niepowodzeniami, bo ile to takich filmików ja to bardzo często na Facebooku umieszczam, no wybudowali w Afryce most, który jeszcze przed otwarciem się zawalił, jakiś budynek, który jeszcze przed otwarciem się zawalił, albo się okazało, że są tam jakieś pocuchy, bo to jest jakiś rządowy. No, także no, to są wszystko rzeczy, o którym wszyscy czytamy i wiemy, ludzie, którzy zajmują się Azją. Wie o tym bardzo dobrze pan Pyfel, być może nie wie pan Ziemkiewicz, no i nie wie, i dlatego ten kit można mu wkładać. On niestety trafia do państwa. Ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że na początku właśnie pan Pyfel się przedstawił jako taka ofiara, że on nie może występować w mediach, że no, odwagą ze strony pana Ziemkiewicza jest to, że on go zaprosił. Ja myślę, że ofiarami to tak naprawdę jest wielu Polaków, które padło, które uwierzyło w to, co mówi o Chinach Pyfel, no niestety uwierzyło dzięki temu, że są dziennikarze, któremu w szerzeniu tych tak zwanych informacji pomagają. Może zdążymy jeszcze, mogę troszeczkę dłużej pobyć, bo mówiłam początkowo, że będę mogła 40 minut, ale będę, jeżeli możecie państwo puścić ten materiał dotyczący tego, jak Afryka rzeczywiście widzi udział Chin, to byłoby wspaniale. To jest to, co Afryka mówi. Ja to w 2018 roku umieściłam na moim Facebooku. Tak Afryka widzi udział Chin u siebie.
Oczywiście mamy ten wycinek. Poproszę o jego puszczenie.
Ilość pieniędzy przekazywanych przez USA, większość z nich dostajemy pod pewnymi warunkami. USA próbują ulepszyć wartości i struktury, które mamy w kraju. Mówię tu na przykład o redukcji bezrobocia, wsparciu elektrosystemów itd. Chiny praktycznie chcą tu tylko zarabiać. Są tutaj, by wykorzystać swoją umiejętność taniej produkcji i sprowadzają ludzi, którzy pomagają to robić. Chiny wchodzą i pytają, co mamy zrobić? Kenia odpowiada, chcemy budować drogi. Chiny pytają, jakich dróg chcemy. My im mówimy, a oni przyjeżdżają i je budują. Więc jeśli jesteś skorumpowany, to mówisz Chińczykom, żeby zbudowali drogę do twojego domu. Oni odpowiadają, okej, jeśli tego chcesz, to przyjedziemy i zbudujemy ci drogę. To my jesteśmy naszymi największymi wrogami w kwestii Chin, a nie Chiny. Oni jako państwo przychodzą tu, by zarabiać i wspierają swoje firmy. Spójrzmy, jak działają Chiny. Wiele ich inwestycji przechodzi przez chińskie banki. Stany Zjednoczone nigdy tego nie robią, realizując tutaj jakikolwiek duży projekt.
No, jest to wypowiedź, która trochę różni się od tej wizji, którą przedstawiali właśnie panowie Ziemkiewicz i Pyfel.
Zobaczcie państwo, telewizja kenijska o tym mówi, prawda? Czy widzieliście taki program w telewizji polskiej? Tak, zobaczcie, jak daleko jesteśmy. Czy słyszeliście polskiego publicystę, który doprowadziłby do takiej dyskusji? No niestety, wolą zapraszać Pyfela. Rzeczywiście, no ten model tak zwany inwestycyjny, to bardzo dobrze określają Amerykanie. Między innymi były doradca Trumpa, Navarro, mówił o chińskim modelu inwestycyjnym w ramach nowego jedwabnego szlaka jako model pasożytniczy. I rzeczywiście tak jest. I pasożytniczy służący szerzeniu się korupcji, no bo rzeczywiście tak jest. Oni przychodzą do tych skorumpowanych afrykańskich przywódców i spełniają ich zachcianki. I to nie trafia, to służy tym utrzymaniu władzy tych dyktatorów, a często jeżeli no, trzeba, to zmiany także, jeżeli oni nie są niewygodni w pewnym momencie dla Chin. W tym programie usłyszeliśmy, że Chińczycy, że Kenijczycy w takim ankiecie przeprowadzonej na temat, co jest większym zagrożeniem, czy Stany Zjednoczone, czy Pekin, 26% za zdecydowanie największe zagrożenie wymieniła Pekin, 26%, a 11% no, miało negatywny stosunek do Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście Kenijczycy mówili, że no, chodzi o to, żeby dostarczać im, Chin dostarczało im tanie towary, co powoduje, że ich lokalna produkcja nie ma żadnej szansy, że zwiększa się wraz z obecnością Chińczyków korupcja. Ale to nie trzeba patrzeć na Afrykę, wystarczy popatrzeć na Hongkong. W momencie, kiedy Chińczycy przejęli Hongkong, korupcja zaczęła wzrastać w Hongkongu. No i większe bezrobocie tak naprawdę, no bo właśnie oni przywożą swoją własną siłę roboczą. W pewnym momencie jeden z prowadzących powiedział także to, co dziś pan Pyfel twierdzi, że on nie mówił, a znaczy, że myśmy sobie założyli, że Chiny to są taki święty Mikołaj, który nam wszystko zrobił. No niestety przez lata pan Pyfel przekonywał, że no w ramach nowego jedwabnego szlaku, tego Banku Azjatyckich Inwestycji, no to rzeczywiście te Chiny to są taką wielką szansą dla nas, że są właśnie takim świętym Mikołajem. I bardzo mocne zdanie, które właśnie w tym fragmencie było, że no jeżeli chodzi w kontekście Chin, to nie Chiny dla nas są największym wrogiem, ale my sami. My, jeżeli nie zrozumiemy zagrożenia chińskiego, jeżeli pozwolimy, żeby szerzona była chińska propaganda i dziennikarze na tę propagandę nie będą reagować, to jesteśmy dla siebie największym zagrożeniem. W całym tym wypowiedzi rozmowy Ziemkiewicza z Pyfelem podobały mi się dwie rzeczy. Znaczy w momencie, kiedy oni opowiadali o politykach polskich. Pyfel mówił o spotkaniu z politykiem, zdaje się, Koalicji Obywatelskiej, chyba z Pawłem Kowalem, który twierdził, że no on już nie wierzy w to, właściwie nie wierzy, ciągle słyszy, że Chińczycy coś nam tutaj dają jakieś wielkie szanse, a że już jakoś on już przestaje w to wierzyć. Cieszę się, że w 2021 przestaje w to wierzyć, dawno już powinno być, ale widać, że coś się dzieje po tej stronie spektrum politycznego, że tam są politycy, którzy raz zaczynają rozumieć, że rzeczywiście to nie jest współpraca, która nam przyniesie korzyści. I Ziemkiewicz wspomniał o jakimś polityku PiS, nie podał niestety nazwiska, który bardzo ostro krytykował komunistyczne Chiny. Właśnie to tak brzmiało. No, cieszę się, że są tacy politycy w PiS. Chciałabym, aby byli bardziej odważni i występowali więcej w telewizji czy w mediach i na ten temat mówili. Także widzimy, że po różnych stronach są politycy, którzy się budzą. I to jest dobre i myślę, że to jest także możliwe dzięki temu, no, że my jakiś czas tam wkładamy szpilkę i no, nie pozwalamy na to, żeby taka propaganda jak no, w wykonaniu pana Pyfela w programie Ziemkiewicza miała miejsce.
Serdecznie dziękuję za wasze pytania. Pani redaktor, nasi widzowie pytają, dwa pytania. Tomasz Szandar, ciekawe, czy poruszyli temat obozów dla Ujgurów i w ogóle chińskim ataku wirusem. No. I Paweł Wojciechowski jeszcze dopytuje, czyli na przykład obozy koncentracyjne dla Ujgurów są koncentracyjne tylko z nazwy?
No właśnie, to jest bardzo trafne, bardzo dobre pytania. Państwo widzicie, cała rozmowa odbyła się o tym, że Chiny nie są totalitarne, że to jest taki po prostu inny model, że oni są na drodze ku demokracji, chociaż mają te obozy koncentracyjne, że jest taka cywilizacja azjatycka i wartości azjatyckie. Ale nic nie padło o tym, co tak naprawdę się dzieje w samych Chinach. Co ta władza komunistyczna czyni swoim własnym obywatelom. I to są obozy koncentracyjne w XXI wieku. Ani słowa na ten temat nie usłyszeliśmy. Nie usłyszeliśmy nic o rosnących prześladowaniach chrześcijan. To przecież się dzieje teraz cały czas. Wszystko zamilczane. Nie usłyszeliśmy o prześladowaniu ludzi, którzy chcieli nas ostrzec przed wirusem. Gdyby władza chińska nie zamykała tych dziennikarzy i blogerów, oni być może w większym stopniu przebiliby się do naszej świadomości i byśmy się bardziej zabezpieczyli przed tym zagrożeniem. Ci ludzie, którzy nas ostrzegali, którzy ostrzegali swoich własnych rodaków, że dzieje się coś niepokojącego, podczas gdy partia chińska twierdziła, że ten wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka, oni pokazywali, że ludzie umierają. Ci ludzie trafili do więzienia, niektórzy z nich nie wiadomo do dziś, gdzie są. O tym państwo nie usłyszeliście. Prawdy o Chinach w tym programie nie usłyszeliście. Ale jak mówię, bierzmy to wszystko pod kontekst. Wydarzyły się dwie bardzo ważne rzeczy. Polska zaczyna być wciągana ze strony Japonii i ze strony Stanów Zjednoczonych. Są sygnały, chcemy z wami współpracować, chcemy tę współpracę poszerzać, ale patrzymy, jaki jest wasz stosunek do Chin. Jak bardzo zgodzicie się na to, żeby być przez nich kontrolowani, jak bardzo oddacie im swoją infrastrukturę, jak bardzo będziecie z nimi współpracować. To są bardzo ważne wydarzenia i dlatego trzeba było to przykryć. To jest Europa Środkowa, mamy wydarzenia tutaj w regionie Indii Pacyfiku, gdzie powstają także inicjatywy wymierzone w Chiny. Te dwa regiony to są teraz bardzo ważne miejsca, jeżeli chodzi o budowanie bloków antychińskich. I widzimy, że w Europie są odpowiedzi, jest Litwa, są Czechy. Niestety no słabo to po stronie Polski, chociaż zorganizowano te spotkania, ale nie myślę, że myślano tutaj akurat o tym temacie chińskim tak bardzo. Tak, widzimy także, że jeżeli chodzi o tę umowę inwestycyjną Unii Europejskiej z Chinami, jest bunt. Zaczynają się państwa buntować. On na polecenie Merkel został jej tekst uchwalony, ale widzimy, że jest totalny bunt przed przyjęciem, więc ta umowa prawdopodobnie upadnie. Także dzieje się wiele ważnych rzeczy, które pokazują, że rzeczywiście buduje się świat, w którym są dwa bloki. Jest ten związany z Chinami i ten, który z komunizmem chińskim chce walczyć z tymi zagrożeniami. Japończycy w swoich spotkaniach bardzo jasno mówią dwie rzeczy. Z Chinami trzeba zrobić porządek, bo łamią umowy międzynarodowe i prowadzą politykę ekspansji. I to mówią jasno w rozmowach, nie ukrywają, o co im chodzi. Także to są rzeczy, które bardzo ważne i od razu na to macie państwo taki programik. Także no, pamiętajcie o tym, kto do was mówi i w jakim momencie. Jak bardzo niebezpieczne to jest, bo niestety wielu młodych ludzi to słucha i uważa, że to jest coś mądrego i że to jest coś prawdziwego.
W tym temacie mamy jeszcze komentarz John Walker. Dla Chin to Polska jest kluczem do zbudowania Eurazji. Wystarczy popatrzeć na mapę, gdzie leży Polska, jedyny korytarz między Bałtykiem a Karpatami ze wschodu na zachód.
Ale znaczy, my zakładamy, że oni budują jakąś Euroazję, że to jest jakiś, znaczy, co za tym państwo, trzeba sobie powiedzieć, co my za tym chcemy. I to jest także ważny element tego, co mówił Pyfel, tak, bo on nam próbował się, no właśnie, że oni przedstawić w tym, że Chińczycy to sobie takie chcą no, się bogacić, budować nowy jedwabny szlak, zawierać traktaty handlowe z innymi państwami, chcą sobie polecieć na Księżyc. Oni mają takie marzenia po prostu, a my się temu przeciwstawiamy. No to jesteśmy tacy źli. Ten Zachód jest taki straszny właśnie w tym momencie. Tylko, że to jest nieprawda, dlatego że jakie są prawdziwe cele Chin? Wiemy z publikacji dwóch pułkowników Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej z 1999 roku. Książka nosi tytuł Nieograniczona wojna. Jest poza językiem chińskim także opublikowana po angielsku. Jeden z podstawowych lektur dla ludzi zajmujących się Chinami. Wspomina o tym także generał Spalding. Jest przemówienie byłego ministra obrony Chi Hao-tien z 2003 roku. To są wszystko dokumenty, wypowiedzi, które nam mówią, jaki jest cel, prawdziwy cel chińskich komunistów. Bo to, że przeciętny Chińczyk chciałby więcej zarabiać, wysłać dziecko do dobrej szkoły, a niektórzy marzą o tym, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Nawet kacykowie komunistyczni wysyłają swoje rodziny do Stanów Zjednoczonych, bo wiedzą, że tam jest im lepiej. To partia komunistyczna ma bardzo proste cele. Poszerzenie przestrzeni życiowej, i to jest Chi Hao-tien, generał Chi Hao-tien mówi, poszerzenie przestrzeni życiowej dla Chińczyków, w tym celu potrzebna jest kolonizacja świata. Aby to było możliwe, przede wszystkim należy zniszczyć Stany Zjednoczone, ale zniszczenie Stanów Zjednoczonych jest tylko i wyłącznie możliwe przy użyciu broni biologicznej. To są oficjalne wypowiedzi chińskich oficjeli. Ale o tym państwo nie słyszycie. Usłyszycie o nowym jedwabnym szlaku, o tym, że Chińczycy chcą się bogacić, że chcą sobie latać na Księżyc. Także przestańmy opowiadać bajki o jakimś budowaniu nowego jedwabnego szlaku, że jakaś chodzi o jakieś pakty euroazjatyckie i że to ma nam wszystkim służyć. Nie, to chodzi o dominację chińską, o kolonizację chińską, w którym nie ma miejsca na żadne wolności. Na żadne wolności. My dziś możemy się w Europie kłócić, czy nam się podoba to, co niektóre inicjatywy, które są wprowadzane chociażby przez lewicę, ale możemy się jeszcze kłócić i jeszcze mamy szansę na to, żeby to zmieniać. W momencie, kiedy przyjdą Chiny, nic nie będzie w stanie można zmienić, bo widzimy, jak oni traktują swoich własnych obywateli. Także stawianie tego Chin jako jakiegoś wzoru dla nas, mówienie, że to jest oni są na jakiejś drodze do demokracji, no jest bardzo smutne, że tak łatwo, tak toporną propagandę można w Polsce przekazywać.
Już na koniec podsumowanie od jednego z naszych widzów, Tomasz Arskien. Ziemkiewicz to już dawno odleciał.
No tak, wydaje mi się, że jak mówię, ale to jest nie tylko on. Niestety dziennikarze zapraszają często pana Pyfela i pozwalają na takie rzeczy. No, pan opowiadał o tej awangardzie chińskiej, prawda? Też dziennikarz nie zareagował. Jak opowiadał o jakimś nowym modelu chińskim, no to też nikt nie zapytał, ale jaki to jest model? No to obozy koncentracyjne są w tym modelu. No nikt nie zapyta go, jaki tak naprawdę Polska ma korzyści z tego, że wydała pieniądze na Azjatycki Bank Infrastruktury, Inwestycji Infrastrukturalnych. No, wiemy, że nowy jedwabny szlak się tak naprawdę zaczyna sypać. Także to wszystko jest, to co trzeba poruszyć, to jest nieporuszane, a mamy taką chińską propagandę i znów to wszystko też pada w takim momencie, kiedy mamy dość dużo raportów i informacji, jak bardzo mocno działa w tej chwili na świecie chińska propaganda. Między innymi agencja Associated Press przygotowała taki raport, w którym wykazała, jak bardzo mocno na Twitterze działają Chiny, tworzą fałszywe konta, które mają popierać wypowiedzi chińskich polityków. I tutaj też na tych portalach społecznościowych, Twitterze, na Facebooku, Chiny i ich oficjele mogą sobie spokojnie działać, podczas gdy te portale nie mogą działać w Chinach. No, tu jest nasza niestety słabość, wychodzi Zachodu, ale właśnie oni wykorzystują to bardzo dobrze jako narzędzie propagandy, wojny dezinformacyjnej, wojny psychologicznej. Mamy także także to, o czym mówi jedna z dziennikarek australijskich, Shari Marson. Ona opublikuje książkę we wrześniu. Książka nosi tytuł Co się wydarzyło w Wuhan, What Really Happened in Wuhan. Mają być tam bardzo ciekawe dokumenty, dotąd nieopublikowane. I ona zaczęła zainteresować się tym, co się wydarzyło w Wuhan w zeszłym roku i zwracała uwagę, że nie należy wykluczać tego, że ta kwestia, że to jest taki naturalnie powstały wirus, raczej nie jest prawdziwa. I wtedy wielu ekspertów i wielu lewicowych mediów ją zaczęło wyśmiewać. Ona o tym bardzo mocno mówi, że to był, ale to było wszystko działania wykonane niestety w wyniku poddania się propagandzie chińskiej. Także propaganda chińska, patrząc na to, jaki sukces odniosła w kwestii Wuhan, uważa, że nadal może serwować kłamstwa i będą te media i będą tak zwani eksperci, tak zwani naukowcy, którzy będą to powtarzać. Być może dlatego mamy różnego rodzaju takie programy jak ten, o którym dzisiaj rozmawiamy.
Pani redaktor, myślę, że na tym możemy postawić kropkę. Także dziękuję pani redaktor serdecznie za udział w programie i do zobaczenia następnym razem.
Także dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, jeśli ktoś zapomniał przekazać 1% podatku na Fundację Twój Ruch, to do końca maja może to zrobić. Warunek: trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego, czyli jeszcze raz ją wypełnić i zaznaczyć, że jest to korekta, i oczywiście w rubryce dotyczącej 1% podatku wskazać numer KRS Fundacji Twój Ruch. Co jeszcze dziś po programie? O 18:00 Idź pod prąd, dogrywka, o 19:00 serwis informacyjny, o 20:30 studium Ewangelii Jana. A teraz zobaczą jeszcze Państwo pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak poznać, która religia jest prawdziwa, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
religia, czyli no, sposób, przepis, droga, żeby się zbliżyć do Boga, do bogów, pojednać z Bogiem, z bogami, no to różnie tam w tych religiach jest to definiowane. Jest wiele religii na świecie, przeróżnych, no i teraz człowiek musi jakoś zdecydować. Niektórzy, żeby sobie ułatwić ten wybór, mówią, że wszystkie religie są równoprawne. No, niektórzy mówią, że w ogóle nie ma Boga, no to tam oni też mają swoją religię, bo wierzą, że nie ma Boga, no ale powiedzmy w zbiorze tych, którzy wierzą, że jakiś Bóg czy bogowie są, no są różne przepisy na to zbliżenie się do Boga. I niektórzy mówią, że te wszystkie religie i tak w końcu prowadzą do Boga, czyli wszystkie religie są dobre. No, papież Franciszek ostatnio rzeczywiście w tę stronę swoją narrację kieruje. Z kolei niektórzy, na przykład na moim procesie o atak na katolickie świętości, czyli na dogmaty katolickie, stwierdziła takie bardzo ciekawe zdania, jeśli chodzi o poszukiwanie prawdy w religii. Mówi tak, że wiara jest elementem irracjonalnym także, nie tylko i wyłącznie racjonalnym, przynajmniej nie w przypadku większości religii świata. I później jeszcze potęguje to, co powiedziała, że religia nie ma nic wspólnego z nauką. Przekonania religijne mogą przeczyć nauce i najczęściej przeczą. Czyli, że przekonania religijne, wiara religijna jest najczęściej irracjonalna. To jest zdanie pani doktor Przybył-Sadowskiej, a zdanie Boga jest takie. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Dwie obserwacje. Jest Bóg prawdziwy, są bogowie fałszywi, czyli są religie fałszywe. A narzędziem, jak masz ocenić, która jest prawdziwa, jest rozum.
Maja 1981 roku podczas środowej audiencji na placu Świętego Piotra Turek Mehmet Ali Akça, członek organizacji terrorystycznej Szare Wilki, dokonał zamachu na papieża Jana Pawła II. Zamierzał strzelać w głowę, ale w momencie, kiedy wyjął już pistolet, papież podniósł z ziemi małą dziewczynkę, Sarę Bartoli. Nie widząc celu, Akça strzelał w korpus. Trafił papieża w brzuch i w rękę. Jan Paweł II został odwieziony do kliniki Gemelli, gdzie przeprowadzono operację, która uratowała mu życie, ale do zdrowia już nie wrócił. Zamachowca schwytano i skazano na 20 lat więzienia. Po odsiedzeniu wyroku został zwolniony i żyje do dziś. Podawał wiele wyjaśnień, dlaczego dokonał tego czynu, które były ze sobą sprzeczne. Nigdy nie ustalono jego rzeczywistych mocodawców, ani celu, jaki ci mocodawcy chcieli osiągnąć. Badany był tak zwany ślad bułgarski, ale ostatecznie Siergiej Antonow, pracownik ambasady Bułgarskiej Republiki Ludowej w Rzymie, został zwolniony z braku dowodów. Oczywiście służby bułgarskie, tak jak służby wszystkich innych państw Układu Warszawskiego, były kontrolowane przez służby sowieckie i nie mogły takich operacji podejmować bez zgody i wiedzy Moskwy. Wiadomo, że w Teheranie Akça kontaktował się z pracownikiem ambasady sowieckiej w Iranie, ale z jakiegoś powodu tego tropu nigdy nie badano. Nie wiadomo, kto zorganizował ucieczkę Akczy z tureckiego więzienia, nie wiadomo, kto dał mu dokumenty i pieniądze umożliwiające poruszanie się po Europie. Sprawa pozostaje zagadką po dziś dzień.